Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Polski paszport na 9. miejscu wśród 28 najpotężniejszych na świecie. Co to oznacza dla naszych obywateli i przedsiębiorców? Między innymi o tym będziemy rozmawiać za chwilę. W audycji również o trudnej sytuacji na rynku najmu mieszkań i o tym, co zrobić, aby pustostany uratowały sytuację. I jeszcze dziś o tym także, że z Polski wycofuje się sklep internetowy Shopee. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio dziś goście Paweł Dołkowski, prezes Centrum Hurtowego RENK i Kazimierz Koralewski, wiceprezes Portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
No to zacznijmy od naszego paszportu. Polska na 9. miejscu w rankingu w grupie najlepszych 28 krajów. Polski paszport, podobnie jak węgierski, uprawnia do bezwizowego wjazdu do 184 krajów na świecie, informuje Forsal.pl. Rankingiem objęto 199 krajów świata. Na pierwszym miejscu jest Japonia. Z tego kraju wjedziemy do 193 państw bez wizy. Na ostatnim miejscu jest Afganistan, zapewniający bezwizowy wjazd do 27 krajów. Ranking został opublikowany przez londyńską firmę doradczą do spraw imigracji Henley & Partners i wykorzystuje on dane z Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego. Dziewiąte miejsce, panów zdaniem, dobry wynik na świecie?
No, ja myślę, że
Kazimierz Koralewski.
To dla gospodarki jest taki bardzo, bym powiedział, silny impuls, bo czujemy się z jednej strony w tej wielkiej rodzinie krajów, takich stabilnych gospodarczo, silnych gospodarkach, gdzie można się przemieszczać w taki sposób bardzo łatwy. Po prostu paszport w kieszeń, na lotnisko, bilet lecimy, czy auto jedziemy. I to widać na przykład w gospodarce morskiej, przemysł stoczniowy, serwisy w remontach, kiedy ekipa musi pojechać w jakąś część świata, gdzieś daleko jedzie po prostu. To świadczy dla naszych partnerów biznesowych, że jesteśmy silną, stabilną gospodarką, wiarygodnym krajem, politycznie, gospodarczo. To powoduje, że jesteśmy w tej rodzinie wysoko rozwiniętych państw dobrze odbierani. No i są z tego oczywiście wymierne korzyści ekonomiczne, bo dziś czas to pieniądz.
Mm-hmm. Paweł Dołkowski.
Powiem więcej. To też pokazuje, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne. Tak? Przypomnijmy sobie, że jeszcze parę lat temu, czy też kilkadziesiąt lat temu, paszport i w ogóle możliwość latania to był luksus, na który nie było bardzo wiele osób stać. Do tego raz, że już jesteśmy na tyle dobrze uposażeni. Dwa, inne gospodarki świata nie stanowią już dla nas jakiegoś wyzwania i powodu, dla którego mielibyśmy zarobkowo się przemieszczać. Przypomnijmy sobie, Stany Zjednoczone to był ten kraj, który był takim wzorem niedościgłym i tam był...
I długo nie mogliśmy wizy, nie było ruchu bezwizowego.
Dokładnie, nie mogliśmy dostać wizy, dlatego, że po prostu przepisy wewnętrzne mówiły, że obywatel, który tam wjeżdża, musi też wyjechać, a my wjeżdżaliśmy tylko po to, w większości przypadków, żeby po prostu zostać i pracować. Dzisiaj Stany Zjednoczone to jest jeden z wielu krajów na mapie, który nie jest dla nas atrakcyjny, tak? My tam po prostu latamy, żeby robić biznes, ale też, żeby zwiedzać, tak? Bo po prostu nas stać. To bardzo dobrze świadczy po prostu o naszym państwie, o naszych obywatelach i o naszej gospodarce.
O ile dobrze pamiętam, pani redaktor, to Stany Zjednoczone, czy Amerykanie jeżdżą, obywatele USA jeżdżą do chyba 190 chyba czterech krajów, o ile czy trzech, dobrze, jeśli dobrze pamiętam, a Polacy do 185.
To nie jest duża różnica.
No to jak blisko tego jesteśmy, tego pułapu praktycznie.
I jak szybko doszliśmy do tego, to też trzeba podkreślić, tak? Bo to są ostatnie lata.
No ja tak sobie przypominam wiele lat temu, kiedy tutaj w tym studio był prezes i założyciel dzisiaj bardzo znanej spółki CD Projekt i pytaliśmy go, w czym tkwi sukces, że gry tej firmy, wtedy jeszcze Wiedźmina nie robili, że gry tej firmy powoli zdobywają cały świat. A on mówi, ale to nie ma tutaj problemu większego. No, na nasz paszport możemy jechać do coraz większej liczby krajów. Zdarzają się tanie bilety lotnicze. Firmy właśnie przewozowe czasem ogłaszają obniżki. No to polowaliśmy na te obniżki i gdzie była obniżka, tam akurat lecieliśmy. I tak powolutku on rozkręcał biznes. A dzisiaj CD Projekt jest to firma, o której słychać na całym świecie.
No i polskie produkty kupujemy na całym świecie. Także myślę, że widzimy to w żywności, prawda, w całym przemyśle spożywczym, jak ogromne ilości eksportujemy, jaką potęgą eksportową jesteśmy, jeśli chodzi o żywność. A to kontakty międzynarodowe, te, które właśnie ta mobilność ułatwia.
A z punktu widzenia właśnie centrum rolno-hurtowego, rolno-spożywczego też widać tę łatwość dostępu do świata? Odczuwacie państwo?
Tak, i to się działo już na przestrzeni ostatnich lat. Tak? No dzisiaj, jak widzimy, sklepy są dobrze zaopatrzone. Nie czekamy na święta Bożego Narodzenia i statek z Kuby z pomarańczami, cytrusami. Te cytrusy mamy przez cały rok, tak? Tak, produkty, coraz więcej produktów się pojawia w naszej ofercie. Ostatnio była pani ambasador Bangladeszu na naszym rynku. Rozmawialiśmy o produktach, które Bangladesz mógłby tutaj eksportować. Nasi najemcy są jak najbardziej oczywiście za tym, żeby też poszerzać swój asortyment i żeby z tego świata produkty, no, których my chcemy doświadczać, chcemy kosztować, tak, trafiały na nasze stoły. Nie tylko w jedną stronę lecimy i doświadczamy, ale też na co dzień, żebyśmy mieli szansę takie produkty tutaj u nas na miejscu spożywać. I tak się dzieje. Nasi restauratorzy na przykład cenią sobie produkty, które akurat mogą kupić u nas na rynku, a to tylko dzięki dlatego temu, że ci nasi przedsiębiorcy, którzy akurat są rozlokowani i wynajmują powierzchnię i tutaj robią swój biznes, czyli w Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno-Spożywczym, mają możliwość, tak, przemieszczania się po całym świecie, bo dzisiaj świat to już jest jedna taka wielka wioska. To tak jakbyśmy z Gdańska do Gdyni jechali, tak, albo w drugą stronę.
Także to na pewno wspiera polską gospodarkę. Ja to widzę.
I morską też.
Ja to widzę właśnie w kontekście morskiej gospodarki oczywiście, ale cały ten przemysł wokół wszelkich tych morskich biznesów, który się rozwija, to właśnie ta dostępność. Stajemy się po prostu przez to bardziej atrakcyjni, łatwo do nas dotrzeć i widać to już po COVID-zie budzą się targi różnego rodzaju. Kontrahenci szukają tych kontaktów, naprawdę ten ruch rośnie.
No i coraz więcej wycieczkowców też do naszego kraju przypływa przez różne nasze porty. Wprawdzie może mniej ludzi było na tych statkach wycieczkowych w ubiegłym roku latem, ale to jeszcze jest pokłosie pandemii. Pewnie to będzie coraz więcej, natomiast tych jednostek coraz więcej przypływa.
No oczywiście, jeśli 50 takich wielkich wycieczkowców zawinęło do Gdyni, a więc polski port jest atrakcyjny, Polska jest atrakcyjna dla zwiedzających. W związku z tym myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość.
No to jeszcze sprawdziłam, panowie, jak wygląda ta różnica między dostępnością krajów bez wizy w Polsce, czyli to jest na nasz paszport 184. Pan prezes wspominał Stany Zjednoczone, które są na 7 miejscu, my przypomnę na 9. I Stany Zjednoczone dokładnie 186. Tylko dwa kraje nas dzielą, więc od 7 miejsca od Stanów Zjednoczonych. Jeszcze parę lat temu byłoby to dla nas zupełnie czymś niewyobrażalnym, że z Polski możemy jechać aż do tak wielu krajów, właściwie jak w Stanach Zjednoczonych.
Tam, gdzie chcemy, już możemy polecieć. Tam, gdzie mamy taką szansę, no zauważmy, co się dzieje. Zwłaszcza młodzi ludzie nie mają z tym problemu, tak? A to też jest dobry prognostyk, tak? Dogoniliśmy świat i to, co ja zawsze będę powtarzał. Polacy to naprawdę naród przedsiębiorczy i wystarczy tylko dać nam szansę, a pokażemy, co potrafimy, w tym pozytywnym słowa znaczeniu.
Zresztą wystarczy wejść na YouTube'a i sobie pooglądać oglądać filmy naszych podróżników, które to stały się formą zarabiania. Z jednej strony oni nam pokazują, jak wygląda życie w tych innych krajach i co warto odwiedzić, a z drugiej strony oni też są takimi ambasadorami naszego kraju, co sprawia, że jak ktoś gdzieś w egzotycznym kraju spotka Polaka, też może się dowiedzieć o tym, co ciekawego jest u nas i może być to przyczynkiem, żeby do nas tutaj też przyjechał.
No to jest, myślę, dla Polaków szczególnie cenne dzisiaj, kiedy jeszcze pamiętam niedawno nie wolno nam było wyjeżdżać. Bardzo ciężko było wyjechać z Polski, więc myślę, że jest to taki aspekt
paszportów
wielkiego poczucia.
Nie mieliśmy w domach, ja jeszcze to pamiętam.
W kieszeni, tak, nosimy paszport, możemy pokazać, jedziemy. To jest jakieś duże takie poczucie wolności w tej chwili, prawda? Takiej swobody. No, miejmy tą satysfakcję, myślę, warto.
No i życzmy sobie, żeby w przyszłym roku skoczyć o tych kilka punktów wyżej. Zmieniamy temat. Teraz no, bolesny dosyć, bo rynek mieszkaniowy. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u ministra rozwoju w sprawie sytuacji na rynku najmu. I o co chodzi? Wiele mieszkań w naszym kraju stoi pustych, bo ich właściciele boją się je wrzucić na rynek, tłumacząc to zbyt szeroką ustawową ochroną praw lokatorów i problemami w sytuacji, gdy trafią się nieuczciwi najemcy, informuje interia.pl. Ale to jest nie tylko ten problem. Ostatni spis powszechny ujawnił, że w naszym kraju są prawie 2 miliony pustostanów. 58% z nich to zasoby komunalne, zakładów pracy, TBS-ów, no i część też Skarbu Państwa. I teraz co można zrobić? No, 2 miliony to robi wrażenie. Jeszcze niedawno często pośrednicy w handlu nieruchomościami czy eksperci rozmaici od paru lat nam tłumaczyli, że na naszym rynku brakuje 2 milionów mieszkań. Wprawdzie deweloperzy ostro budowali, część Polaków wyjechała, część osób z Ukrainy do nas przyjechała i tak obliczam, że może brakuje nam kilkuset tysięcy mieszkań na rynku wolnych, tak naprawdę wolnych. No ale właśnie, co zrobić, żeby no, te 2 miliony mieszkań w jakimś sensie przywrócić na rynek? Czy to, nie wiem, sprzedając je, czy to właśnie udostępnić do najmu, czy też rzeczywiście zmienić przepisy, bo być może nie każdy się orientuje, ale wynajmując mieszkanie osobie, zdaje się, po 70 roku życia właściwie, jeżeli ta osoba nie będzie chciała opuścić tego mieszkania, my nie jesteśmy w stanie, nie zapewniając jej innego lokum, wykwaterować, gdy na przykład przestanie płacić za najem.
No tak, świat pokazał kilka rozwiązań w takich kwestiach. Ja pamiętam, kiedyś w Nowym Jorku był taki odczuwalny, donosiła o tym wiele prasa, wiele mediów. Był bardzo trudna sytuacja lokalowa, mieszkaniowa i w pewnym momencie zaostrzono bardzo prawo własności. Łatwiej było eksmitować niepłacącego lokatora i na rynku pojawiło się mnóstwo dostępnych lokali. Nie było konieczne budowa komunalnych mieszkań przez władze miasta. Ja myślę, że no w Europie mamy trochę inne podejście do tego i tutaj musielibyśmy znaleźć wiele innych aspektów takich rozwiązań. Z jednej strony większa odpowiedzialność gmin, lokalnych gmin, które muszą się troszczyć o, czy powinny się troszczyć o tych swoich mieszkańców, którzy są w jakichś trudnościach, a więc ta pomoc społeczna jest w krajach europejskich, również w Polsce, bardziej rozwinięta niż na kontynencie amerykańskim. I myślę, że tutaj rola właśnie samorządów mogła być zwiększona, gdyby zdecydowano się na zaostrzenie prawa własności i ta ochrona byłaby bardziej egzekwowana, prawa własności, ochrona prawa własności w stosunku do niepłacących lokatorów. Ale tutaj rozumiem, że właściciele musieliby mieć lepszą pomoc gmin. Gdy dzisiaj kogoś chcą eksmitować, to po prostu nie ma gdzie i tacy ludzie potem są niestety wykluczeni właściwie i finansowo, i życiowo w ogóle i tak dalej. Myślę, że tutaj większa odpowiedzialność naszego społeczeństwa powinna być. I to myślę, że jest jakaś taka droga. No, mówię to z doświadczenia wieloletniego radnego, kiedy trzeba było się troszczyć o tych ludzi, którzy popadli choćby, nie wiem, z utraty zdrowia albo różnych innych sytuacji życiowych.
Nie z własnej winy. Mhm.
No tutaj się zgadzamy, tak? Poszanowanie świętej własności prywatnej jest sprawą priorytetową. Jeżeli inwestuje w nieruchomości, to inwestuje po to, żeby się zabezpieczać na przyszłość i żeby dobrze lokować swój kapitał. Z drugiej strony mamy państwo, mamy samorządy, mamy konstytucję, która mówi, że najsłabsze jednostki należy wspierać, tak? Więc tutaj te mieszkania komunalne powinny być budowane. Ja nie pamiętam, nie słyszałem ostatnio, żeby jakiekolwiek miasto budowało mieszkania socjalne dla tych najsłabszych. Mamy dużo pustostanów i znowu teraz, no, mamy ten spis powszechny, który ujawnił nam tę cyfrę 1 800 000 mieszkań pustych, ale tutaj bardzo wiele rzeczy w tym worku się znajduje, bo to są domy na wsiach, gdzieś tam, zwłaszcza ściana wschodnia, gdzie ludzie migrowali za pracą do dużych miejscowości. Duże miejscowości, w których są mieszkania, między innymi komunalne. I teraz pytanie do władz miast, tak? Co robią z tymi zasobami? No ja rozumiem, że są te zasoby po części takie, które się nie nadają do zasiedlenia, bo prawo budowlane, przepisy prawa budowlanego mówią, że stanowią zagrożenie. Więc pytanie, czy czytałem, szukałem statystyk, wyczytałem, że najczęściej, jeżeli to jest cały obiekt, no to się go wyburza i działkę sprzedaje pod jakąś inwestycję deweloperską. Były projekty, próba państwa budowy tych mieszkań plus, jak dobrze kojarzę, ale tutaj znowu się pojawił problem z dostępnością ziemi, tak? Państwo chciało się włączyć w te procesy, no jakiś taki dziwny w moim przeczuciu hamulec ze strony samorządów, nie róbmy, ale tutaj wiemy też, jak słuchamy, czytamy, to gdzieś tam właśnie ten biznes deweloperski się kręci i też jest ważny. I do tego jeszcze przepisy prawa, tak? Czyli tak jak już wspomnieliśmy, poszanowanie świętej własności prywatnej, to jest podstawa. Są przepisy, które regulują najem, no ale też nie może być tak, że mamy, powiedzmy, mieszkanie, robimy, wynajmujemy je i najemca zaczyna nam to mieszkanie dewastować i my nic nie możemy zrobić, tak? W tym jeszcze, w tej cyfrze, tak, tych 1 800 000 są też takie mieszkania, które są wynajmowane krótkoterminowo, tak, gdzieś tam pod studentów, pod turystów, więc one też są traktowane jako takie puste, więc jakbyśmy zrobili taką pełniejszą analizę i posegregowali te mieszkania, to wtedy byśmy mieli prawdziwy obraz i wtedy łatwiej by było, tak mi się wydaje, wprowadzić zmiany systemowe, tak, poprzez właściwe prawo, które będzie chroniło właścicieli, tak? No bo dzisiaj to jest podstawa.
Ale też nie wyrzucało pod most ludzi chorych, małych dzieci, bo tutaj
dokładnie
też
tak. I to jest właśnie ta rola państwa,
w zamian,
żeby wspierać właśnie te rodziny, czy też osoby najsłabiej uposażone, nie do końca sobie radzące dobrze, tak jak ci, którzy kupują lokale własnościowe. Więc cały model działań, tak, ale systemowych, tak, bo to jest ważne. Jeżeli będziemy robili zmiany systemowe, a to już wydaje się ten czas, tak, no bo dorośliśmy do tego, że należałoby tutaj w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego wprowadzić zmiany systemowe, które po prostu ułatwią i uproszczą funkcjonowanie państwa, obywateli, tak, w systemie właśnie prawno-politycznym.
No ja bym tu już może zwrócił króciutko uwagę na to, że postępowania sądowe, które ciągną się latami w takich sprawach, to jest również taki hamulec, więc myślę, że poprawę płynności tych spraw w sądach również poprawiłoby tą sytuację. Ciągną się te procesy czasami latami, a więc musimy też wziąć pod uwagę, że są gminy bogatsze, tak jak Gdańsk, i są gminy uboższe, mniejsze miasta czy miasteczka. W związku z tym tu musi być też dostępny jakiś fundusz rządowy wsparcia, który tak jak to poszło niedawno właśnie w kierunku wspierania tych tych uboższych gmin, które nie mają własnych środków na inwestycje czy na wsparcie pomocy społecznej, wówczas mogą liczyć na większym procencie dofinansowanie z budżetu centralnego czy z funduszy rządowych. Myślę, że zaostrzenie ewentualne prawa w egzekucji musiałoby pójść równolegle z udzielaniem pomocy osobom, które takiej pomocy wymagają, a myślę, że mamy dosyć dobrze rozwinięte te służby społeczne, pomocy społecznej i w dużych, i w małych gminach.
Ja nie wyjaśniam, skąd się wzięła ta interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sytuacji na rynku najmu, no bo doszło do takiej sytuacji, że z jednej strony mamy imigrantów z Ukrainy, więc oni potrzebują też mieszkań, żeby je wynająć. Z drugiej strony spadła bardzo zdolność kredytowa młodych Polaków, w związku z czym nie mogą sobie kupić mieszkania, więc jakby ta grupa siłą rzeczy została wyrzucona na rynek najmu, w związku z czym mamy więcej chętnych na mieszkanie do wynajęcia niż tych mieszkań i ceny idą w górę, doprowadzając do sytuacji, że ci, których nie stać na wzięcie kredytu, żeby sobie mieszkanie kupić, to już przestaje ich być stać na to, żeby sobie mieszkanie jednocześnie wynająć. I tutaj się sytuacja robi trudna, ale też się zastanawiam, jeśli chodzi o pewnego rodzaju rozwiązania, więc też w naszym kraju pojawiły się fundusze emerytalne zagraniczne, które skupują mieszkania i się okazuje, że niekoniecznie je wynajmują, więc być może niekoniecznie od razu brać się za Kowalskiego, który pożyczał pieniądze, też jest zapożyczony i ma to drugie mieszkanie kupione, żeby po prostu jako inwestycje, ale mamy też te fundusze emerytalne, które są właścicielami pustych mieszkań, więc w jakimś sensie trzeba byłoby zmusić te fundusze, żeby wyrzuciły mieszkania na wynajem i to by troszeczkę sprawę rozwiązało, a z drugiej strony, wracając do samorządów, samorządy posiadają też wiele zdewastowanych mieszkań. I często jest tak, że własnymi siłami remontują je, więc może program wynajem za remont. Mamy takie mieszkanie, bardzo proszę, ale muszą państwo sobie je wyremontować i trzeba będzie rzeczywiście sprawdzić, czy ten najemca remontuje to mieszkanie. Jeśli nie, no to przekazać innemu najemcy, ale to też pewnie by troszkę sprawę rozwiązało.
Czy takich doraźnych rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo, które można wprowadzić tu i teraz, tak? Zanim byśmy się zajęli zmianami systemowymi, takimi, które będą się spinały w całość. To, co pani redaktor powiedziała, zasoby gminne, tak? Są obiekty, które się nie nadają, bo prawo budowlane nie pozwala, tak? Bo trzeba rozebrać obiekt, bo stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Ale długoterminowy chociażby najem właśnie takiego mieszkania, które jest do remontu. A gminy dzisiaj są biedne, tak? No bo gdzieś tam też są zadłużone, te kredyty poszły w górę, więc to też jest problem. Więc być może rozwiązanie właśnie takie długoterminowy najem za remont spowoduje, że no część tych mieszkań, znaczna część z powrotem wróci na rynek. Ja cały czas powtarzam, Polacy to naprawdę naród przedsiębiorczy i my w każdych warunkach geograficznych, klimatycznych i gospodarczych zawsze znajdziemy rozwiązania i sobie poradzimy. Tylko wystarczy dać nam szansę. To już tutaj wielokrotnie też u pani redaktor w programie wybrzmiało. Przedsiębiorcy mówią, tak, łatwiejszy dostęp do kapitału i będziemy konkurowali z największymi tuzami gospodarczymi świata. Większe możliwości wewnątrz państwa, wsparcie ze strony państwa też jesteśmy w stanie to przekuć na efekty wymierne. Przepisy prawa, tak? No wiele też osób ja nie znam nikogo, kto kupił zasoby mieszkaniowe inwestycyjnie, żeby on trzymał to dla siebie i płacił podatki, tak?
Bo no za każde mieszkanie jeszcze, bo i czynsze, tak?
Więc to się nikomu nie kalkuluje. No jeżeli to jest inwestycja, to ona ma po prostu na siebie zarabiać, ma się spłacać, tak? No zainwestowałem, chcę wyciągnąć te pieniądze z powrotem po to, żeby dalej je inwestować. Więc tutaj te przepisy, które będą chroniły tę świętą własność prywatną, ale jednocześnie z drugiej strony też stabilność przepisów, tak, podatkowych. Tak. Wiem, że mam odprowadzić 8% podatku z tytułu najmu mieszkań, ale jeżeli słyszę, że będę miał tych mieszkań więcej niż 8-10, tak, no to będę już musiał płacić wyższy podatek i to tak i tak na każdym kroku możemy wymieniać tutaj całą masę problemów. Krótko, dajmy szansę pomyślmy, zróbmy, a
i ostatnie zdanie,
tak,
pan prezes.
Panie doktor, zgodzę się, rzeczywiście najpierw zmiany w prawie, te zapędy spekulacyjne trzeba ukrócić, więc najpierw prawo, potem finanse i myślę, że w tej materii się poprawi.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś pan Paweł Dołkowski, prezes Centrum Hurtowego RENK i Kazimierz Koralewski, wiceprezes Portu Gdynia. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Udanego weekendu.
Dziękuję również.
Dziękujemy i miłego weekendu.